dobre książki.
Jest człowiekiem, który nie boi się podejmować rzeczy niemożliwych. To, że zostanie doktorem medycyny, miał przepowiedzieć mu pewien cysters podczas chrztu. I tak też się stało. Na Podlasiu założył pierwsze w Polsce wiejskie hospicjum domowe, a następnie hospicjum stacjonarne w maleńkiej Makówce. To książka, którą czyta się jednym tchem dzięki relacji dziennikarki i jej bohatera. To wspólny dialog o sprawach fundamentalnych, o życiu i śmierci, niepozbawiony humoru i dystansu. To są dobre książki w Radiu Kraków Kultura. Zapraszam, Anna Łoś. Nakładem wydawnictwa Esprit ukazała się książka Nie przyszedł do mnie anioł o życiu, śmierci, Podlasiu i nadziei wbrew wszystkiemu, której głównym bohaterem jest dr Paweł Grabowski. Założył on pierwsze w Polsce wiejskie hospicjum domowe, a następnie hospicjum stacjonarne w maleńkiej Makówce. A rozmawiała z nim Agata Puścikowska, warszawianka, zacytuję, zakochana w historii stolicy oraz Podlasiu, reportażystka, felietonistka, na stałe związana z gościem niedzielnym, autorka kilku książek, między innymi Wojennych Sióstr, Siostry Nadziei, o tej książce rozmawiałyśmy całkiem niedawno. Kulisy powstania tej książki wiele mówią o kuchni dziennikarskiej. Jednocześnie wiem, że nie zawsze można zbudować tak dobrą atmosferę do rozmowy. Co was połączyło? Czyta się ją jednym tchem.
Bardzo dziękuję za recenzję, że czyta się bez wysiłku, natomiast to nie jest tak, że jak się czyta bez wysiłku, to się pisze bez wysiłku. To zawsze dobrzy dziennikarze piszący wiedzą o tym, że żeby coś brzmiało, to musi zaboleć w trakcie robienia. I rzeczywiście to nie jest tak, że to był ten czas pisania, czas tworzenia, to był taka bułka z masłem i w ogóle spijaliśmy sobie z dzióbków i było cudownie, bo po prostu kłamałabym państwu. Tak nie było. Natomiast to, że się udało rzeczywiście pokazać pewną wspólną wrażliwość, pokazać jednocześnie, że my jesteśmy bardzo różni, że to nie jest tak, że ja robię laurkę Pawłowi, bo to nie miałoby sensu. Bardzo się z tego cieszę, że to się udało. Tu jest ogromny też wkład Pawła, który bardzo spokojnie i z dużym zaufaniem podchodził jakby do tego, jak ja to redaguję i zbieram w całość. No bo wiadomo, że po stronie autora piszącego tu jest ta sprawa związana z technicznymi sprawami związanymi z książką, tak? Ale no i też właśnie dobrze robię autoryzację, bo przecież to są wszystko rozmowy autoryzowane. Czasem jest tak, że no człowiek chciałby bardzo, ale autoryzacja przychodzi tragiczna. I ta praca trochę idzie na marne, mam wrażenie. A tutaj nie, no tutaj Paweł jest bardzo wrażliwy na słowo. Z nim się po prostu dobrze gada. No i wyszło, co wyszło. Pyta pani, jak to się stało, że my, że akurat ta książka i my. No tak, to nie jest tak, że myśmy się poznali przed tą książką.
To słychać i czuć tak w tej książce. To jest wieloletnia, ciężka praca i wiele wywiadów pewno, nie?
Praca nad książką trwała plus minus rok. Mhm. Taka techniczna, tak? Czyli po prostu rozmowy, potem pisanie, spisywanie, potem redagowanie, autoryzacja i tak dalej. Wspólne też sesja zdjęciowa i to wszystko mniej więcej trwało rok. No potem oczywiście dopieszczanie wszystkiego. Ja jestem perfekcjonistką, jeśli chodzi o książki, to po prostu jest tak, że no, to trwa i to jest jakiś wysiłek. Ale wcześniej myśmy się znali wiele lat. Tak naprawdę to już będzie pewnie z 9, jeśli nie więcej. I poznaliśmy się w ogóle najpierw, ja jeszcze słyszałam tylko o Pawle, że jest taki człowiek, który właśnie wyjechał najpierw z Krakowa do Warszawy, potem z Warszawy na Podlasie i założyć hospicjum. I tak jako podlasianka po mieczu, ja się wychowałam w dużym stopniu na Podlasiu, to sobie myślę, no wariat kompletny, pewnie po dwóch latach wróci, bo nie da rady, albo mu się znudzi, albo po prostu jest to niemożliwe, tak? Oczywiście ja mu bardzo kibicowałam, dlatego że no on dla moich pracował, dla moich, tak? Ja się bardzo identyfikuję, bardzo się, no mam tam rodzinę, mam tam przyjaciół.
Umie pani śledzikować? Zaśledzikowałaby pani?
Umiem.
No
nie, bo to,
nie,
bo to,
bo
musi
to musi być naturalnie.
Nie, bo to musi, tak, to jest jasne, tak, że to musi wynikać jakby z serca i z rozmowy.
Jasne.
Ale potrafię, nawet czasem mój mąż się śmieje, że po prostu powiedziałaś jak z Podlasia. Ale natomiast No i to jest bardzo fajne. Natomiast chodzi o to, że jakby potem musiałam wyjechać, musiałam, i to mówię z premedytacją, bo tak było, zrobić z Pawłem wywiad. Bo poproszono mnie o to. Właściwie to był mój obowiązek służbowy. I ja zadzwoniłam do Pawła i tłumaczę, opowiadam, że jestem, tak się i tak nazywam, jestem z tej redakcji, bardzo proszę o wywiad. No i Paweł z taką wyższością krakowską, on mówi, że to było z troską, a ja twierdzę jednakowo, że z lekką krakowską wyższością do warszawianki, a nie wiedząc o tym, że po mieczu podlasianki, to jest bardzo istotne, powiedział: no dobrze, pani Agato, zapraszam, tylko proszę nie jechać autem, proszę jechać autobusami, żeby pani się wytłukła tymi autobusami i zobaczyła, jak my tu żyjemy. Ja sobie myślę, o ty Krakusie jeden, będziesz mnie, podlasiankę, uczył Podlasia. Nie powiedziałam mu tego na szczęście, ale tak sobie pomyślałam. No wytłukłam się z tymi PKS-ami, jakby chociażby dlatego, że ja po prostu bardzo lubię jeździć PKS-ami po Podlasiu, bo to jest rzeczywiście taki pewien inny klimat. Można zobaczyć wszystko łącznie z ludźmi, to jest istotne. Ludzie są najważniejsi, można zobaczyć te drogi, które są nie do końca zawsze przejezdne, chociaż już się dużo zmieniło. Można zobaczyć rzeczywiście w tamtym regionie żubry, które podchodzą pod posesję i wcale nie są do końca mile widziane, bo niszczą, ale są piękne. I można zobaczyć całe to piękne, ale też i trud tego Podlasia. I takie Podlasie, które jest może nie z obrazka, może nie z folderów reklamowych, może nie z wakacji, tylko z życia. Przyjechałam tam i zobaczyłam prawdę. Jest tak, że ja po 20 już w tej chwili 5 latach, jak pomyślę, to po prostu nie wierzę sama w to, co mówię, ale tak jest. Po 25 latach pracy w mediach, to dziennikarze, szczególnie dziennikarze społeczni, którzy robią reportaże jakieś takie społeczne, właśnie jeżdżą po Polsce, nie tylko po Polsce, już mają w pewnym momencie taki wbudowany radar. To znaczy widzą, że to dzieło jest prawdziwe, a tamto dzieło może obserwujmy jeszcze. Albo ten człowiek mówi prawdę, ten człowiek działa z sercem, a ten może kombinuje. Ja wiem, że to co powiem może być szokujące, ale tak jest. I zobaczyłam prawdę, zobaczyłam coś, co jest autentyczną misją. Zrobiliśmy pierwszy wywiad, no i tak to się zaczęło. Potem tych reportaży, tych wspólnych jakichś takich rozmów, najpierw wyłącznie zawodowych, potem coraz bardziej prywatnych, myśmy się poznali też rodzinnie, było coraz więcej, no i potem też zrobiliśmy szereg wywiadów wspólnych, takich rozmów radiowych, zrobiliśmy całkiem niedawno rodzaj rekolekcji dla telewizji i po prostu ta książka to jest trochę tak próba zebrania tego wszystkiego, tych treści, które są bardzo według mnie istotne, ale co zaznaczam bardzo mocno zawsze, że ja nie rozmawiam z doktorem hospicjum, tylko rozmawiam z Pawłem Grabowskim. I to jest zasadnicza różnica, bo to nie jest rozmowa dziennikarki z hospicjum, tylko dziennikarki z człowiekiem. I ten człowiek ma pewną drogę, moim zdaniem bardzo ciekawą drogę, inspirującą drogę, wcale niełatwą drogę. I ta droga może być ciekawa, inspirująca też dla różnych osób z bardzo różnych środowisk i w bardzo różnym wieku.
Ta droga bardzo jest ciekawa i inspirująca i rzeczywiście pani pokazuje Pawła Grabowskiego w takiej bardzo szerokiej perspektywie. Pokazuje też człowieka, który patrzy na życie w sposób bardzo zaangażowany, ale też ma dystans do siebie. To, co mnie bardzo uderza w tej waszej rozmowie, to jest niesamowite poczucie humoru, które wam się właśnie tak nieraz między wierszami, a nieraz dosłownie pojawia. No zazdroszczę takiego rozmówcy, jednak wciąż.
No to tak, to jest tak, że no my po prostu lubimy ze sobą rozmawiać. My, tylko że uwaga, to jest naprawdę szorstka przyjaźń, wobec czego czasem iskry leciały. Ja nie wiem, na ile to wyszło w książce, dlatego że no to dużo się ocenzurowało.
Powiem tak, pytanie pani na przykład, czy między oczy, tak? Podstawowe pytanie, czy jest Bóg? Zadaje to pytanie osoba związana z chrześcijaństwem, zadaje to pytanie osobie,
zadaje to osoba, która zadaje sobie też to pytanie, bo my nie jesteśmy
właśnie,
na tej ziemi,
bardzo dobrze,
bo my nie jesteśmy na tej ziemi jacyś po prostu bezrefleksyjni, stworzeni Jasne. Od A do Z, takie po prostu brylanciki, tylko my się szlifujemy, prawda? Więc to nie jest tak, że my od początku do końca wiemy, jak żyć, jesteśmy tacy idealni, cudowni i w ogóle te wszystkie aureolki nam właśnie siedzą nad tą głową i błyszczą. To tak nie jest, ani u mnie, ani u Pawła.
Nie przyszedł do mnie anioł, Paweł Grabowski w rozmowie z Agatą Puścikowską, dziennikarką, publicystką, która jest Państwa i moim gościem. Pani miała powiedzieć o tym, jak zmieniało się spojrzenie doktora Pawła Grabowskiego na swoje życie. Czy to jest prosta możliwość do prześledzenia, czy to jest bardziej skomplikowane? Znaczy, nie chcę, żeby pani opowiadała jego biografię, bo to nie o to chodzi, ale na ile jest w tym życiu takich właśnie było momentów, które go stawiały w takich sytuacjach granicznych?
Każdy człowiek jest tajemnicą i to jest tak, że Paweł też jest pewną tajemnicą. Każdy, zaznaczam. Zarówno doktor kilku specjalizacji, jak i osoba, nie wiem, sprzątająca z wielkim misją i wdziękiem ulicę, tak? To jest, jakby chodzi mi o tą perspektywę, że każdy człowiek ma jakieś tajemnice, każdy człowiek coś przeżywa i każdy człowiek ma w swoim życiu jakieś takie właśnie momenty, czy graniczne, czy takie pewne etapy. I Paweł mówił o etapach rzeczywiście. I myślę sobie, że to jest fajne, że to jakby on jest też cały czas człowiekiem, który z jednej strony bardzo dużo już wie o życiu, ale z drugiej strony bardzo dużo, mam wrażenie takie, że otwiera się na to życie i przyjmuje to, co się dzieje, a jednocześnie coś tworzy, bo to nie jest tak, że dzieje się, więc po prostu ja się jestem powodowany, gdzieś tam fruwam, tak jak mi zawieje wiatr. Nie, on to życie rzeczywiście kreuje, bierze za rogi czasem i idzie do przodu. To jest to coś, co zawsze, jakby to co mnie się wydaje, jak myślę o Pawle, że on po prostu idzie do przodu mimo wszystko. I to wcale nie jest takie proste często, tak? Jak państwo sobie przeczytają te całe historie związane właśnie z jego karierą zawodową i z jakimiś momentami życiowymi, to proste nie jest. Ale są takie, on zawsze o tym też mówi, że są takie znaki na drodze, które powodują, że jeśli się widzi te znaki i podąża za nimi, to jakoś się właśnie mimo trudów, mimo bólu czasem, jakichś zawodów, idzie się do przodu. I myślę, że to jest też takie fajne, nie? Że inspirujące, bo to nie jest tak, że my wszyscy będziemy, bo żeby było jasne, ja tutaj nie zrobiłam wywiadu z człowiekiem, którego trzeba naśladować i tworzyć hospicja, tak? Raczej 99,9 ludzi, którzy słuchają nas w tej chwili, raczej nie założy hospicjum, chociaż różnie bywa. Ale te 99,9 ma aspiracje jakieś tam, jakieś marzenia. Być może się boi tych marzeń spełniać. Być może na przykład wstydzi się własnych pasji. Ja na przykład zdałam sobie sprawę, robiąc ten wywiad z Pawłem, a wcześniej też współpracowałam w jakiś sposób tak bardziej już prywatnie w wydawaniu jego tomiku poezji. Ale to było prywatne po prostu, pewne takie doradztwo personalne.
No właśnie, bo wy, proszę państwa, zjawić, poeta, nie? Pszczelarz, poeta.
Tak, tak. Dramatu. Świetne zresztą są te wiersze i tak. Muszę państwu powiedzieć, że ja po prostu sobie zdałam sprawę, że ja mam tyle napisanych wierszy, które są po prostu do szuflady napisane, dlatego że one nie są doskonałe, wobec czego ja nie będę się ośmieszać i nie będę ich pokazywać światu. A Paweł po prostu pisze i jak jest coś, to potem powiem, po jakimś czasie to pokazuje światu. To jest dla mnie strasznie fajne, bo pokazuje, że on szanuje to, co robi z jednej strony. Z drugiej strony robi dużo więcej po prostu niż to, co jakby chcielibyśmy widzieć patrząc na lekarza. A to, co robi jako lekarz, też jest na najwyższym poziomie. Więc człowiek ma w sobie takie pokłady różnych działań, które można robić mimo zajęć, mimo pracy, mimo bardzo wielu spraw na głowie. I to jest, jakby też mi zależało, wydaje mi się, że to wyszło, że to są pewne rzeczy uniwersalne tak naprawdę, bo nie każdy będzie lekarzem kilku specjalizacji, prawda? To jest jakby jasne, a nawet jak się jest tym lekarzem, to raczej kolejny procent z tych lekarzy zostanie, jeszcze zrobi specjalizację medycyny paliatywnej i zostanie lekarzem tego typu właśnie. Ale ale właśnie ten uniwersalizm pewnego przesłania Pawła, tak, który mówi, my jesteśmy na tej drodze jakiś czas. My jesteśmy tu pielgrzymami, ale przechodzimy cały czas, gdzieś tam dążymy, czyli po prostu do innego świata, tak? Ale róbmy to, co tu musimy najlepiej, jak potrafimy, w sposób profesjonalny, tak? Czyli zaangażowany z misją, z szacunkiem do innych ludzi. Dobrze, to jest tak uniwersalne. Czy to robi właśnie ten super sprzątacz z ulic, czy to robi pani dziennikarz, czy to robi, nie wiem, nauczyciel w szkole, czy to robi pan profesor na uczelni. To jest wszystko bardzo podobne. Albo się to robi dobrze, albo się to robi źle, albo się to robi dla siebie i dla ludzi, albo się to robi właściwie, nie wiem, no, dla kasy, dla świętego spokoju.
Te znaki i drogowskazy to jest specjalny rozdział w tej książce, bardzo ważny. Wszystkie rozdziały w tej książce są ważne, proszę państwa. Trzeba to czytać. Jedno jak gdyby wychodzi z drugiego, trochę tak szkatułkowo. Też taki pomysł na tę książkę, żeby ułatwić, nie wiem, odbiorcy dyskusję ewentualną na tak zwane tematy, no trudne, tak? O życiu, o śmierci, o eutanazji, o dobrej śmierci i tak dalej. No tutaj doktor Grabowski jest bardzo radykalny w tym. Czy ten radykalizm pozwala mu funkcjonować w tej rzeczywistości? Empatia połączona z radykalizmem, ja go tak odbieram.
Ja nie wiem, czy on jest radykalny. Chyba nie. On jest bardzo prawdziwy w tym, co robi. Bo czy dbałość o pacjenta i mówienie, że pacjentowi po prostu trzeba, pacjent na każdym etapie życia potrzebuje szacunku i normalnego
i tej przysłowiowej szklanki wody. No, muszę
tak,
pani,
no, czy to jest radykalizm, czy to jest normalność?
To znaczy, muszę pani powiedzieć, że ostatnie moje doświadczenia, trochę taką prywatę sobie pozwolę, no powiem, że to jest radykalizm. Niestety zderzenie ostatnie moje ze służbą zdrowia pokazało mi, że ta przysłowiowa szklanka wody może być właśnie egzemplifikacją pewnego radykalizmu. Żyjemy w tak nienormalnych czasach.
Ale nie, to pani się zetknęła z patologią, która jest po prostu, zaczyna być normą.
No,
ale
o tym mówię.
To odwrócić.
Odwrócić.
No właśnie, ale ja to też, proszę pani, ja to też doskonale znam i dzięki temu, że poznałam to od strony takiej, powiedziałabym, bardzo brutalnej, bo też towarzyszyłam przy umieraniu bliskim, to jakby też mogłam pozwolić sobie na pewien dystans i pokazanie, że no, albo my staniemy i przyklepiemy tą patologię, albo będziemy robić cokolwiek, żeby to zmienić. Oczywiście radykalnie, rewolucyjnie się tego nie da zmienić. W ogóle nie ma o czym mówić. Nie da i kropka. Ale można to robić ewolucją. Można to mówić pokazywaniem wzorców. Ja wiem, że to jest trochę naiwne i to jest tak, że no my nie zawrócimy kijem Wisły ani w Krakowie, ani w Warszawie. U nas jest szersza zresztą. Ale możemy robić to na zasadzie właśnie ta Wisła ma kropelki, niech ona drąży ten kamień. Powolutku, powolutku, powolutku. I ja głęboko wierzę, że jeżeli młodzi lekarze będą mieli wzorce, będą potrafili się w jakiś sposób zafascynować, o tym zresztą też mówi Paweł,
o tych mistrzach,
ale mówił też o tych antymistrzach.
Tak,
więc kwestia jest tego, których będzie więcej i czy młodzi ludzie będą mieli dostęp do jednych i drugich i zobaczą jakby, co jest bardziej wartościowe.
Doktora Grabowskiego nazywa się Judymem Podlasia. Jest też specjalny rozdział, gdzie się właśnie rozprawiacie z tym. No właśnie, ale to jest coś takiego, by patrzeć na człowieka i nie szufladkować drugiego, prawda? Żeby się szukać głębiej, a nie przyklejać etykietki. To jest też chyba taka strona sposobu rozmowy waszej, że nawet jeżeli ten rozdział poświęcony literackim zainteresowaniom doktora Pawła Grabowskiego, tak? I o tym, że rzeczywiście dobrze pisze. No on od razu mówi, że on nie jest pisarzem, tak? On nie jest poetą. I,
no nie jest pisarzem. Poetą myślę, że tak.
Jednak, tak. To są już dobre. Może będzie słuchać, no w każdym razie. Link z audycji mogę przesłać.
Nie, no oczywiście, ja tutaj żartuję, ale wiem, o co chodzi. Jasne.
Tak, no to więc właśnie, czy to jest też taki może sposób i model, żeby patrzeć na człowieka właśnie wielowarstwowo, żeby się nie przypinać mu etykietki.
Oczywiście. Nie? To jest jasne. Z drugiej strony, no ja jako też specjalista od wizerunku, od mediów i dziennikarz, no po prostu też wiem, że gdy się ma 5 minut, czy nawet godzinę na wywiad, czy jedzie się na to Podlasie 4 godziny, żeby się spotkać przez 1,5 godziny i musieć uciekać i trzeba jeszcze coś zrobić dobrego dla redakcji, ciekawego, takiego, co się czyta, co się słucha, to trzeba się oprzeć na pewnych wycinkach, czy też na pewnych kliszach. No i kropka. No i jakby tak wyglądają media. I to trudno się nawet gorszyć. Oczywiście, jeśli chodzi o to judymostwo całe, czy Paweł Grabowski jest judymem, no czy to oczywiście obiegło wszystkie media, bo to jest nośne, to jest taka pewna, nawet nie tyle łatka, co pewien obrazek, który sporo ilustruje, ale nie wszystko. I tutaj nawet nie jakby trudno się dziwić redakcjom, że to tak powielały, bo to tak wiadomo, no troszeczkę wiralowo szło. Może to jest tak, że został w tym momencie bardziej zauważony, ale oczywiście on nie jest absolutnie judymem żadnym. On tam opisuje bardziej trochę z przymrużeniem oka, jeżeli już ma być jakiś wzorzec taki z literatury czy archetypiczny, to troszkę inaczej to siebie widzi, ale to też moim zdaniem jest troszkę na wyrost albo przynajmniej z przymrużeniem oka.
No to które z tych rzeczy właśnie literackich? Ten Włóczyki z Muminków? Nie, tata z Muminków, nie?
Nie, nie. Ale to sobie państwo,
wybrałam sobie co chciałam.
Doczytają. Tak, tak. Każdy sobie może... To znaczy ja myślę, że w ogóle nie szufladkujmy ludzi, bo to jest też tak, że człowiek, który staje się na świeczniku, no a niewątpliwie tak jest, że no osoba, która robi wielkie rzeczy, którym się interesują media, niezależnie czy to jest Paweł, czy to jest Iksiński, czy to jest Y-Kowska, no to w pewnym momencie zmierzają się z własnym wizerunkiem, tak? Ktoś widzi kogoś w mediach, widzi upudrowanego i mówiącego okrągłe słówka, a tak naprawdę no jest dużo więcej prawd o tym człowieku. W mojej książce też nie ma całej prawdy, na szczęście.
Oj, nie ma
wszystkich tajemnic. Na szczęście, bo to jest po prostu, to jest też pewien wycinek, tylko że rzeczywiście ten wycinek jest szerszy. I ten wycinek po prostu książka daje większe możliwości na wyrażenie siebie, ale przez autora, czyli Pawła mówię w tym momencie, ale też przeze mnie jako autora i jako dziennikarza, nie? Więc jak myślę sobie, że to jest taki pewien przywilej dla osoby piszącej książkę, że może głębiej, szerzej spojrzeć, że może więcej zapytać, że możemy się, mieliśmy na to jakby taką, nie tyle czas, co po prostu pewną przestrzeń dialogu, tak? No i to, że myśmy się znali, to i dużo, długo i głębiej, to też jest jakiś plus, aczkolwiek muszę państwu powiedzieć, że to też jest minus.
Zapewniała Agata Puścikowska, współautorka książki Wywiadu Rzeki z doktorem Pawłem Grabowskim, chirurgiem szczękowo-twarzowym, specjalistą medycyny paliatywnej, bioetykiem, założycielem i prezesem Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza w Makówce, laureatem pierwszej nagrody okulary księdza Kaczkowskiego Nie widzę przeszkód. Prywatnie właściciel 3 dobermanów, hodowca pszczół, poeta, a także twórca ikon. Książka Pawła Grabowskiego i Agaty Puścikowskiej, która jest państwa i moim gościem, Nie przyszedł do mnie anioł, o życiu, śmierci, Podlasiu i nadziei wbrew wszystkiemu. Ja chciałabym jednak wrócić do tego Podlasia, bo dla mnie to wszystko, co się stało właśnie na Podlasiu, gdzie indziej by się nie mogło stać. Nie ma pani takiego wrażenia, że to jest jednak, ja oczywiście nie stwarzam jakiegoś oleodruku, czy jakiegoś takiego idealnego obrazu Podlasia, ale tam rzeczywiście, tam ludzie inaczej żyją, tam jest wszystko bardziej jakieś takie, myślę, dosłowne i prostsze.
Ja myślę, że jednak pani romantyzuje troszkę
Jednak
Podlasie.
Romantyzuję, bo kocham to Podlasie, jednak też jeżdżę. Tak.
No
jeżdżę
to właśnie... ja też kocham, natomiast patrzę z dużym nie tyle dystansem, co po prostu realnie.
Sprawa z kupnem ziemi, to chciałam, żeby to zabrzmiało, bo ja sobie tego nie wyobrażam, coś takiego w Krakowie było, proszę państwa.
A to są takie
państwa.
Cuda, no pewnie, że się dzieje.
Ale cuda, sakrum w tym jest, przypadek co to jest? A cudo jakie było? No dwóch biznesmenów zrezygnowało, tak? Bo powiedzieli, że może nie będą robić biznesów, bo jednak może warto tu hospicjum założyć. No nie, no to...
No w dużym skrócie pani to opisała, ale rzeczywiście tak jest. Znaczy ja myślę, że wszędzie są ludzie dobrzy i źli. Wszędzie są ludzie z misją i bez misji. Na Podlasiu i rzeczywiście, no wschód jest jest pewną duchowością. I tutaj jakby nie znajdujemy, znaczy nie wymyślamy czegoś wyjątkowego, chyba to wszyscy w jakiś sposób czują, ale ja to też bardzo mocno czuję, jestem po ojcu właśnie podlasianka, a po matce, żeby było śmiesznie, jeszcze bardziej wschód, bo kresowianka. A urodzona w Warszawie, więc w ogóle jakiś po prostu kosmiczny
polska miks, historia.
A rozmawiam z Krakusem, a dokładnie, rozmawiam z Krakusem, więc to jest tak. Jeszcze... ja mówię z Krakusem
Pawłem Grabowskim. Oczywiście, jasne.
Tak, tak. Ale chodzi o co innego. Chodzi mi o to, że jakby nie romantyzujmy miejsca, które jest po prostu biedne. W którym jest bardzo mało ludzi w tej chwili. W którym wsie wymierają. W którym, żeby dojść do pacjenta, trzeba dojechać 80 kilometrów w ciągu dnia. Ale na przykład zasypują się koła i grzęzną gdzieś tam w piachu czy w śniegu. Więc dlatego właśnie to jest takie miejsce piękne, ale trudne do życia. Oczywiście ludzie są tam rzeczywiście piękni. Ja muszę państwu powiedzieć, że jak ja po prostu jestem już zupełnie na skraju, to chociaż na 2 dni. I dochodzę do siebie. Ale to, że udało się tam zrobić hospicjum najpierw domowe, czyli jeżdżące do pacjentów, do tych wiosek, do dzierewni, prawda, bo tam jest towarzystwo mieszane i polskie, i białoruskie, i tutejsze autochtoni, to... A potem jeszcze, jak Paweł mi na przykład powiedział, w pewnym momencie już my się dość dobrze znali, że on będzie jeszcze budował hospicjum stacjonarne, gdzie w Makówce pod Narwią. Ja sobie myślę, Jezus Maria, no to już, jeżeli on to zrobi, to już na pewno będzie dowód na istnienie Pana Boga, bo po prostu jest to technicznie niemożliwe, bo to jest taka maleńka wioska. W tej chwili jest nieprawdopodobnie nowoczesny, wspaniały ośrodek. No czyli innymi słowy, Pan Bóg istnieje. Ale nie romantyzowania Podlasia, ja bym nie romantyzowała. Trudno powiedzieć, czy nie powstałoby w innym miejscu, bo powstają rzeczy wspaniałe. Wspaniałe dzieła w różnych miejscach. Ja myślę, że gdyby Paweł gdzieś pojechał na inną bezludną wyspę, to też by to zrobił. Kwestia jest taka właśnie, czy nad tym wszystkim stoi człowiek, czy człowiek, który ma energię, ma charyzmę, ma pasję, ma wiedzę, co jest bardzo istotne. Dlatego, że to nie jest tak, jak czasem właśnie a propos tych klisz i głupot, które czasem się czyta. No po prostu tak romantyczny, pojechał doktor Judym, rzucił Warszawę i pojechał sobie w ciemno do po prostu na dziki zachód, czyli wschód. No tak nie było. To nie było tak. Rzeczywiście to było pewne szaleństwo, ale z drugiej strony bardzo mocno przemyślane, uporządkowane. Za Pawłem stało lata pracy w różnych instytucjach, mnóstwo skończonych studiów, również związanych z zarządzaniem, tak? Więc facet po prostu wiedział jak. A to oczywiście, że potem się dowiadywał, jak wygląda życie na Podlasiu, jaka jest autentyczna mentalność ludzi, to jest dodatkowy atut, aczkolwiek ja się czasem zastanawiam, czy właśnie to jest tak, że stamtąd nikt nie zrobił czegoś takiego, bo wiedział, bo myśmy wiedzieli, że się nie da. Ale Paweł nie wiedział, że się nie da, więc to zrobił.
Tak, na tej zasadzie. W historii doktora Grabowskiego to jest duchowe koło kultury, więc pojawi się ta właśnie duchowość, ten znak. Czy w tej biografii jest właśnie wiele takich dowodów, zdaniem pani, że Bóg jest? Tak? To jest tak?
Tak, stanowczo, tylko to nie jest tak stanowczo, tylko to nie jest tak po prostu,
konfesyjnie, że, mówiąc krótko, nie?
Konfesyjnie może. I że on po prostu łup i przyszedł właśnie ten anioł i powiedział nie idź i zrób, tak. I ja cię tu... No właśnie on nie przyszedł, to jest trochę prowokacyjny tytuł. Prowokacyjna okładka, troszeczkę taką szklanką po łapkach albo styropianem po szkle.
Uważamy,
ale
świetna.
Oczywiście Kuba Szymczuk, wstępny projekt, jego zdjęcie, więc jakby samo to mówi za siebie, ale natomiast jeśli chodzi właśnie o tytuł, no to myślę, że tytuł tutaj bardzo dużo obrazuje, bo pokazuje właśnie to, że nic nie jest takie zero-jedynkowe w naszym życiu. Do czegoś idziemy, do czegoś zmierzamy, ale to nie jest na przykład tak, że osoby wierzące to po prostu od razu są takie po prostu prowadzone właśnie przez tego anioła, że on tak przychodzi, tak niesie nas, albo przeprowadza przez ten, w wielu domach jeszcze jest taki obrazeczek, jak dzieciaczki przechodzą przez kładeczkę i jest aniołek, prawda, który przeprowadza przez tę kładeczkę. No Paweł ma zupełnie inne podejście do tego, które jest mi strasznie bliskie też, że to jest raczej taki anioł wojownik, który stoi z tym mieczem i jakby nam też pokazuje i tarczę, i miecz. I to jest też takie fajne, bo Paweł to ma bardzo wszystko poukładane, też moim zdaniem tam troszkę zahaczamy o mistycyzm, ale nie mówiony jakimiś górnolotnymi słowami. Państwo sobie doczytają, bo on też opisał tego anioła, robiąc ikonę właśnie, pisząc ikonę, która technicznie nie jest idealna, a jest wspaniała.
Pisze ikony. Co jeszcze robi? Ile doba trwa u Pawła Grabowskiego? To mogłam się zapytać Pawła Grabowskiego.
Dużo trwa. Myślę, że on by inaczej też nie umiał, bo on jest osobą, która no, nie jest w stanie usiedzieć w miejscu. To też nas łączy, ale oprócz ikon, no cóż, ma ule i ma pszczoły, których szczerze mówiąc ja się boję. Ja po prostu tego takiego coś, co lata, bzyczy, jeszcze może ugryźć, to ja się tego boję.
No ale miód dobry?
Ale już miód, no ja nie przepadam za miodem, ale muszę państwu powiedzieć poza książką, że miód pitny od Pawła jest bardzo dobry. Natomiast, tak. Hoduje dobermany.
Tak.
Trzy. Ja się troszkę zawsze bałam dobermanów, mimo że jestem psiara, ale muszę powiedzieć państwu, że pisanie z dobermanami, które się układają, siadają prawie na kolana, to jest bardzo przyjemne zajęcie.
Ale pilnujące dobermany, nie? Pilnujące dobermany?
Takie pilnujące, ale są takie cudowne, wspaniałe i układające się obok. Więc co tam jeszcze on robi? No dużo rzeczy robi, ale po prostu też najważniejsze, że jest człowiekiem, a nie na razie, mam nadzieję, że zawsze mu to zostanie, nie jest jakąś postacią posągową, która tak stoi sobie na piedestale i tak nas po prostu swoją wielkością przeraża.
Woda sodowa mu nie uderzyła, bo ciągle na mnóstwo nagród, prawda? W tym roku Totus.
No, tak, w tym roku Totus i ja myślę, że absolutnie mu się ten Totus należy. To ja myślę sobie, że trudno powiedzieć, czy mu nie uderzyła, bo no my nie, mamy taki kontakt w tej chwili już sporadyczny, no bo to po prostu był jakiś etap i tyle. Mam nadzieję, że mu nigdy nie uderzy, ale szczerze ja nie sądzę i tutaj wracamy do tego Podlasia. Z bardzo prostej przyczyny. Z jednej strony rzeczywiście to Podlasie częściowo go kocha, tak? I traktuje go jako wybawiciela i tutaj trudno powiedzieć, żeby było inaczej i to jest jasne. Ale z drugiej strony, proszę państwa, to Podlasie wygląda tak, że jak Paweł jeździ po domach, po wiejskich chatach, ja tam się najeździłam i nie tylko z książką, ale i wcześniej, to jest inny świat. To jest inny świat. To jest świat bez bieżącej często wody. To jest świat, w którym trzeba iść do Sławojki. To trzeba czasem dowieść chleb, ponieważ ktoś nie ma chleba, a nie może dojechać do sklepu jeżdżącego na kółkach. Czy państwo wiedzą, że są sklepy jeżdżące na kółkach?
Na Podlasiu się dowiedziałam. Tak.
Tak. I trzeba, ponieważ człowiek nie jest w stanie dojść do tego, dojechać wózkiem inwalidzkim na przykład, bo tonie w błocie. Więc ja myślę, że to Podlasie właśnie paradoksalnie, nawet jeśli Paweł tam bryluje czasem na salonach, zresztą absolutnie słusznie i to mu się też należy i odbiera kolejne nagrody, to on potem wraca do tego gumna, do tego właśnie miejsca, no może niekoniecznie pięknego, ale też do pięknych ludzi.
No właśnie tych pięknych ludzi jest bardzo dużo w pani książce. Bardzo dużo jest tych pięknych ludzi. To jest też walor tej książki, że oni nie są anonimowi, że widzimy ich twarze. To jest
Mam nadzieję, dlatego że ci ludzie, ja ich sama pokochałam i to jest tak, że to nie, jak powiedziałam, to nie jest tak, że ja ich znałam teraz tylko do pisania tej książki, tylko wiele postaci, wiele tych historii ja już znałam wcześniej. Więc jeszcze kończąc i jakby taki kontrapunkt istotny, że ta książka, ona nie powstawała de facto rok. Ona była pisana i ogarniana przez rok. Tak, od momentu decyzji, wspólnej zresztą, po wydanie jej, ale ona wcześniej długi czas powstawała gdzieś tam we wspólnych doświadczeniach w głowie jednego i drugiego, no i pewnego wzajemnej obserwacji.
Ktoś powiedział o tobie, zacytuję panią z książki, że nad głową masz aureolkę. Prawda to? Widział zapewne światło, odpowiada Paweł Grabowski, ale to nie była aureolka, lecz czołówka, latarka. Chodzę z taką do pacjentów wieczorową porą, żeby się nie przewrócić na wiejskiej drodze bez latarni lub nie wdepnąć w swojski, podlaski, krowi placek. I tutaj właśnie wielkie sprawy w tej książce z tymi takimi pozornie małymi się pięknie przeplatają. Komu tak serdecznie by pani poleciła tę książkę? Tę książkę myślę, że tak naprawdę o człowieczeństwie, bo to chyba jest jej istota.
Tak, ja tak miałam nadzieję i tak chciałam, żeby ona wybrzmiała. Myślę, że Paweł podobnie. Osobiście chciałabym, żeby przeczytały ją młode osoby, które stoją gdzieś tam się szarpią i wybierają drogę życiową, ale może za dużo chcę, bo to już nie jest tym czytaniem młodych, ale naprawdę, to znaczy ja myślę sobie, że taka książka może bardzo wiele zmienić w życiu i zainspirować, ale też chciałabym, żeby ona dotarła do ludzi, którzy może nie wierzą już w nic, którzy nie mają nadziei. Albo myślą, że się nie da, albo myślą na przykład o hospicjum i umieraniu tylko w taki sposób, że to jest po prostu potworne i trzeba uciec.
A można wyjść z hospicjum, tak? Nie będziemy mówić.
A można wyjść z hospicjum, tak, ale to oczywiście jest ultra rzadkie.
Jasne.
Ja muszę Państwu powiedzieć, że jedną z ciekawszych recenzji, takich, które są, się dzieją per se, a nie gdzieś tam są wypisywane, to była recenzja z kilku osób już, które do mnie jakoś tam docierały, ale to była recenzja taka pisana, właściwie mówiona z pewnym zażenowaniem, z takim lekkim wstydem, bo wie Pani co, ja się strasznie uśmiałam w tej książce, uśmiałem. I tak trochę głupio, nie? No bo ona jest hospicjum, ale ja się uśmiałem. Wielokrotnie. I ja sobie myślę, nie, to jest właśnie o to chodzi. Że życie to jest coś, co jest złożone z bardzo wielu barw, z bardzo wielu emocji.
I słodko-gorzkie bywa, prawda?
I słodko-gorzkie bywa. I myślę sobie, że jeżeli tak do tego podejdziemy, bez takiego lukrowania, pudrowania, ale też, co jest istotne, bez takiego zbędnego naturalizmu, bo tego też chciałam uniknąć w tej książce, no to właśnie też dla osób ona jest, którzy po prostu czasem chcą się uśmiechnąć, ale też no, druga strona medalu, też osoby dużo mi mówią, że po prostu się cytat spłakały przy tej książce. Ja pisząc raczej się uśmiechałam do siebie, ale mimo, że się z Pawłem znamy, parę razy też tak, łezka mi poszła.
Tak, w kontekście tej rzeczywistości. Ksiądz profesor Tischner. Miłość sama w sobie jest nie do pojęcia, ale dzięki miłości możemy pojąć wszystko. Myślę, że ta książka też jest o tym. Przypomnę, Paweł Grabowski nie przyszedł do mnie anioł w rozmowie z Agatą Puścikowską o życiu, śmierci, Podlasiu i nadziei wbrew wszystkiemu. A to były dobre książki w Radiu Kraków Kultura. Za uwagę dziękuję już. Anna Łoś.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.